Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś o trzech dniach ciemności, o których się mówi w różnym kontekście, czerpiąc z różnych źródeł, nie zawsze potwierdzonych. Dziś o owych trzech dniach ciemności, które dotyczą po pierwsze każdego z nas, po drugie nastają właściwie codziennie, po trzecie nie są dniami, ale pewną rzeczywistością duchową, po czwarte dotyczą naszego serca, po piąte taka moja prośba do tych, którzy gorliwie modlą się o to, aby Chrystus Sprawiedliwy przyszedł na ziemię i zakończył egzystencję tego okropnego, obrzydliwego świata, oczywiście nie naszą egzystencję, bo my przecież jesteśmy nieskalani, jesteśmy katolikami nad katolików, chrześcijanami nad wszelakich chrześcijan. Porównując do owej przypowieści o wyrywaniu chwastów, o której mówił Chrystus swoim uczniom, to może jakbyście przestali się jednak modlić o powtórne przyjście Chrystusa Sprawiedliwego i dali na przykład mi jeszcze troszkę czasu na nawrócenie. No bo gdyby teraz przyszedł Chrystus Sprawiedliwy na ziemię, to wyrwać owe chwasty, prawda? To również i mnie musiałby wyrwać. Bo ilekroć zbliżam się do Boga, tylekroć moc w słabości się doskonali. I nastają trzy dni ciemności serca, które są światłością serca. Zapraszam Was serdecznie na ten może troszkę dziwny odcinek, ale bardzo mocno osadzony w Słowie Bożym, ponieważ będziemy korzystali z słów hebrajskich i greckich, które pojawiają się w Biblii. No to zapraszam raz jeszcze. Moc w słabości się doskonali. Owe trzy dni ciemności, o których na początku wspomniałem, dotyczą przede wszystkim naszego serca, naszej osobistej, wewnętrznej, intymnej relacji z Bogiem. Bogiem Ojcem, który stwarza, Jezusem Chrystusem, który zbawia i Duchem Świętym, który uświęca. I owe trzy dni ciemności dotyczą ciemności wiary, ciemności nadziei, ciemności miłości. Kiedy czytamy sobie, słuchajcie, fragment Moc słabości się doskonali, to warto sięgnąć, i teraz to zrobimy, do źródło słowu, że tak powiem, terminu moc. I w języku greckim, słuchajcie, w języku greckim słowo moc pochodzi od terminu dynamis, czyli już to sugeruje pewną dynamikę. I w liście do Efezjan święty Paweł pisze w ten sposób: temu, który swoją mocą działającą w nas może w każdej sprawie, tutaj święty Paweł pisze, uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy, czy nawet jesteśmy zdolni pomyśleć, niech będzie chwała. Teraz, co to oznacza? Ano, sięgnijmy, słuchajcie, do źródło słowu greckiego dynamis. Otóż owo dynamis może oznaczać i oznacza działanie Boże bardzo dynamiczne, przekraczające wszelkie nasze pomyślności, życzenie sobie pomyślności, czyli życia według własnej myśli, ale też wszelkie nasze pragnienia, marzenia o tym, w jaki sposób Pan Bóg mógłby nam pomóc. Uczynić nieskończenie więcej to szczególny zwrot. Składa się na niego bardzo rzadkie, potrójne złożenie. Hyperek perissu. I teraz przedrostek hyper. Możemy się domyślać i wiemy pewnie, znaczy ponad, poza lub nad. Przyimek główny ek oznacza z albo od. A rdzeń tego słowa perissos to nad i ponad albo bardziej niż wystarczająco. Apostołowi Pawłowi nie dość było powiedzieć, że Bóg może zrobić więcej niż trzeba. Orzekł, że Bóg może zrobić więcej, ponad i poza to, co jest wystarczające. Czyli jeżeli prosisz o coś Boga, będąc no właśnie w tych trzech dniach, dniach oczywiście w cudzysłowie ciemności, na przykład w ciemności serca dotyczącym wiary, to Bóg zrobi dużo więcej niż ty sobie jesteś w stanie wymyślić i o to go poprosić. Niesamowite, ale nawet i to apostołowi nie wystarczyło, więc dodał przedrostek ponad. Cała fraza brzmi zatem w ten sposób. Bóg może nie tylko uczynić więcej niż wystarczy oraz więcej ponad i poza to, co wystarczy, ale także jeszcze więcej ponad i poza to. A zatem podsumowując, Bóg może zrobić nieskończenie więcej niż to, o co ktokolwiek z nas może prosić, a nawet pomyśleć, że mógłby poprosić. Ponieważ Bóg zna nasze serca i pragnienia naszego serca, jeżeli Go o coś prosisz, to Pan Bóg w najgłębszych pragnieniach odczytuje, no właśnie, esencję owego pragnienia, Twojej prośby, którą kierujesz do Niego. Martin Lloyd-Jones tak o tym pisze. Nasze największe zachwyty nie opiszą mocy Bożej. Jeśli byśmy dodawali jedne nasze zachwyty do drugich, mnożyli je i znów do siebie dodawali, jeszcze raz mnożyli, a następnie powtarzali te działania nieskończenie wiele razy, to wciąż nie będziemy w stanie opisać potężnej mocy Boga. To było greckie znaczenie słowa moc, czyli dynamis. Teraz hebrajskie słowo znaczenia moc, koach. I owo koach oznacza dokładnie moc, siłę, potęgę. Owe hebrajskie koach oznacza, że Bóg za pomocą swojej potęgi i mocy wydobywa nas z ciemności i ze słabości. I że moc zawsze po pierwsze sprzeciwia się naszej pysze. I po drugie moc daje odwagę, aby przez ciemności wejść w światłość. Ponieważ kiedy już jesteśmy w ciemnościach, to jakby no gorzej być nie może. Może nastać tylko światłość. I teraz czy wytrwasz w tym roku, opierając swoją nadzieję na zaufaniu Bogu, które to odnosi się no właśnie do nadziei, która zawieść nie może, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, wersie 5. I to oznacza dokładnie coś takiego, o czym mówi prorok Izajasz. Czyż siekiera ma prawo wynosić się nad rwala i twierdzić, że jest ważniejsza od niego? A zatem moc Boża sprzeciwia się naszej pysze. I dalej. Pamiętaj, mówi Księga Powtórzonego Prawa, że to Pan jest Twoim Bogiem. To On dzisiaj obdarza Cię siłą. Dzisiaj, teraz obdarza Cię siłą i błogosławieństwem, bo w ten sposób wypełni przymierze, które zawarł z Twoimi przodkami. A Pan Bóg, w którym nie ma żadnej zmienności, bo jest poza czasem i przestrzenią i nie może zmieniać swoich decyzji, dotrzymuje raz złożonych obietnic i przymierza, które zawarł z naszymi przodkami. To przymierze dotyczy również każdego z nas. Moc słabości, jak tu sobie na górze zapisałem, taką refleksję osobistą, oznacza zaakceptowanie słabości, która staje się sposobnością do uzyskania po pierwsze i przyjęcia Bożej mocy. Czyli słabość ma nam uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni i że potrzebujemy pomocy z wysoka. I ma nam uświadomić w warstwie naszej intelektualnej, że zrozumiemy przez słabości i wady, które nam doskwierają i ciemności, które po prostu nas ograniczają i z którymi się źle czujemy, mają uświadomić naszemu rozumowi, że potrzebujemy kogoś więcej do pomocy. A w związku z tym oznacza to wejście na drogę metanoi, o której mówił święty Paweł, czyli zmiany sposobu myślenia. Zmiany sposobu myślenia i wtedy słabość przez oddanie jej mocy wyzwala samej siebie, czyli ze słabości. Czyli jeżeli słabość oddajemy mocy Bożej, to ta słabość jakby wyzwala się z samej siebie i staje się mocą. To znaczy, kiedy jesteś w ciemnościach, jest ci bardzo źle, to wejście na przykład w modlitwę w ciszy, zatrzymanie się, modlitwa różańcowa, modlitwa, czyli modlitwa Słowem Bożym, bo modlitwa różańcowa, pamiętajmy, jest modlitwą Słowem Bożym, czy lektura Pisma Świętego, zwraca cię w kierunku światłości, której ty jeszcze nie widzisz, ponieważ myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boga nie są naszymi drogami, my w ogóle ich nie czaimy i nie wiemy, co się dzieje z nami. Myślimy, że jesteśmy w ciemności, a ta ciemność jest już światłością, tylko problem jest w tym, że nasz rozum wciąż jest zaciemniony, wciąż jest z klapkami na oczach, a nasze serce nie zaczęło bić zaufaniem Bogu. I dalej, tu jest ciekawe, słuchajcie, bo wyszukałem w komentarzu biblijnym, gdzie no dużo jest takich odniesień do źródłosłowia greckiego czy hebrajskiego, że słowo episkenoun oznacza stawiać namiot, zamieszkać. To jest nawiązanie do drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, w którym mówi Chrystus do świętego Pawła: moc słabości ci doskonali, wystarczy ci mojej łaski. I owo episkenoun odnosi się również do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 1, wers 14, gdzie w tłumaczeniu Septuaginty, czyli greckim, czytamy: słowo pełne łaski i prawdy rozbiło namiot wśród nas. A zatem moc Boża zamieszkuje w twoim sercu. Co to znaczy, że zamieszkuje? Że jest z tobą w każdej chwili. Jeżeli ktoś z tobą mieszka, to znaczy, że jest po pierwsze kimś bliskim, ponieważ no, nie mieszka się z osobami obcymi. Raczej jest to no, rzadko spotykane. Po drugie, jeżeli z kimś mieszkasz, to znaczy, że dzielisz z nim codzienność. Wpuszczenie w swoje słabości mocy Bożej oznacza wpuszczenie w swoje życie światła Słowa Bożego, które ma zamieszkać. To znaczy, jeżeli nastaje ciemność, otwierasz Pismo Święte, otwierasz Ewangelię i zaczynasz czytać Ewangelią, która jest słowem żywym, zmieniającym mocą, owym greckim dynamis, które nas zmienia, czy tym greckim koach, siłą sprzeciwiającą się pysze i dającą nam odwagę, żeby pójść przez ciemności do światłości. A zatem słowa, które zapisuje święty Jan w swojej Ewangelii, słowo pełne łaski i prawdy zamieszkało z nami, czyli rozbiło namiot wśród nas, oznacza, i tu sobie znowu taką refleksję zapisałem, prawda domaga się przyjęcia i zmiany sposobu myślenia. Prawdę najpierw musisz przyjąć. Jak jej nie przyjmiesz, to nie masz się jakby nad czym zastanawiać. Czyli musisz otworzyć Pismo Święte i zacząć czytać, nawet jeżeli nie rozumiesz. To czytaj powoli, zatrzymuj się, między wersami odmawiaj dziesiątkę różańca świętego, aby przyjąć prawdę Bożą, żeby ono wniknęło w twój rozum i wtedy dokonuje się zmiana sposobu myślenia, czyli słowo jest pełne łaski i prawdy. Prawdę przyjmujesz rozumem, które i ten rozum ma przenieść tę prawdę do naszego serca i serce ma wywołać tę postawę ufności wobec Boga. I dalej łaska domaga się współpracy z Duchem Świętym, bo pamiętaj, że po każdej spowiedzi otrzymujesz nowe życie, nową kartę, moc Ducha Świętego, łaski, które jeśli nie będziesz z nimi współpracował, zaniedbasz, odrzucisz, one przepadną. Te łaski w tym momencie, w którym idziesz do sakramentu pokuty i pojednania, są przeznaczone na tą konkretną chwilę, na tu i teraz, ponieważ Pan Bóg jest Bogiem tego, co się dzieje teraz. Przeszłość oddaj miłosierdziu Bożemu, przyszłość oddaj opatrzności Bożej, a teraz współpracuj z łaską Bożą, która ma wymiar tutaj, że tak powiem, lokalny, to znaczy indywidualny, dotyczy twojego życia, twoich tęsknot, twoich radości, które dzieją się właśnie teraz i to właśnie teraz, kiedy na przykład oglądasz te marne moje tutaj wypowiedzi dziwaczne. Okej, zatem skoro mówimy o tych trzech dniach ciemności, to co oznacza noc? Hebrajskie słowo noc, lailach, bo tak po hebrajsku brzmi ów termin, jest czasami owa noc kojarzona ze strapieniem, niepokojem, a nawet przerażeniem. Jak pisze psalmista, jestem wyczerpany płaczem nieustannym, każdej nocy łzami zalewam swe łoże, mokre od płaczu jest moje posłanie. Hiob zaś pisze tak: mnie również przeznaczono miesiące cierpienia i noce bezsenne w udręce i zgryzocie. Kiedy spać się kładę, już tęsknię do poranka. Mrok jak wieczność się wlecze, miotam się do świtu. Noc ma znaczenie również pozytywne i w tym znaczeniu pozytywnym odnosi się ona do czasu wytchnienia i pocieszenia. Tym wytchnieniem i pocieszeniem jest coś, co jest stałe, niezmienne, pewna nadzieja, na której zawsze się możesz oprzeć, czyli Boża obecność, Boże działanie. Boga nie może nie być, bo jego istotą jest istnienie. I jak czytamy w księdze Hioba, nawet w swojej niedoli Hiob pytał w ten sposób: gdzie jest mój Stwórca, gdzie noce wytchnienia? Noce wytchnienia. Noc może być również wytchnieniem, kiedy moc słabości się doskonali, to znaczy odpuszczasz, że tak powiem. Przyznajesz się, tak, nie jestem samowystarczalny, nie jestem, że tak powiem, w stanie sam siebie zbawić. Uświadamiasz sobie, że potrzebujesz pomocy trwałej, która całkowicie zmieni twoje życie. I noc staje się wytchnieniem, kiedy odpuszczasz i mówisz to, co mówił ojciec Dolindo: Jezu, ty się tym zajmij. Jezu, ty się tym zajmij. O tym Hiob również mówił, w trochę innych słowach, ale jednak. A psalmista, psalm 42, wers 9, dodaje: gdy Pan mnie obdarzał co dnia łaskawością, to po nocach śpiewałem Bogu mego życia. Śpiewać po nocach to znaczy widzieć w ciemności światłość. I wtedy owo się dokonuje, kiedy następuje metanoia, zmiana sposobu myślenia. Chcesz się zbliżyć chociaż trochę do myśli Boga, do dróg Bożych. Myśli Boże i drogi Boże nie są naszymi myślami, jak już wspominaliśmy tutaj proroka Izajasza, ale zbliżasz się przez metanoję do zaufania Bogu. Stwierdzasz: Boże, Ty się tym wszystkim zajmij. To znaczy, zajmij się tym, tym i tym. Ja otwieram Słowo Boże, Biblię. Ja biorę do ręki różaniec. Idę do spowiedzi, przyjmuję Eucharystię, a Ty rób wszystko po swojemu. Ponieważ Słowo stało się ciałem, owo Słowo jest prawdą i łaską, która domaga się współpracy. To właśnie nocą Bóg przemówił do Natana. Pierwsza Księga Królewska. Tak powinno się stać i z nami, gdy otworzymy stronicę Słowa Bożego. Jedną z pokrzepiających cech nocy jest to, iż czasami jest ona czasem obcowania lub bliskiej relacji. Asaf tak pisał o swojej relacji z Panem. W sercu je roztrząsam, nocami je badam, lecz duch mój natrętne podnosi pytania. Również Dawid przybliżał się do Boga w swych nocach i w swych nocnych rozważaniach. Nocami rozważam, kim jesteś, o Panie, bym lepiej potrafił pełnić Twoje słowo, psalm 119. I kilka wersetów dalej dodaje: będę Ci dziękować nawet w środku nocy. Lailach, w środku nocy. To jest w ogóle dziwaczne, jak możesz dziękować Bogu, będąc w nocy, kiedy nie widzisz światła. Ano dziękujesz już za okazaną moc. Ponieważ kiedy zauważasz sobie, że nie jesteś samowystarczalny, to otwierasz się na absolutną wystarczalność Bożej mocy, która doskonali się w słabości. Gdyby nie było słabości, nie potrzebowałbyś Boga. Jeśli nie uznasz grzechu, nie przyjmiesz Bożego miłosierdzia. I na tym też się opiera fałszywe miłosierdzie, kiedy chce się nam wmówić, że Bóg przebaczy ci wszystko, ale ty nie musisz tego miłosierdzia przyjąć. Oczywiście Pan Bóg przebacza nam wszystko pod warunkiem, że ty chcesz to przebaczenie przyjąć. Jeżeli ty nie uznajesz grzechu, no to w miejsce czego miłosierdzie Boże ma do twojej duszy, do twojego serca, do twojego rozumu przyjść? A skoro mówimy o zaufaniu i ufności, to spójrzmy, co po hebrajsku oznacza słowo ufać. Słowo hasach występuje w Starym Testamencie 35 razy. I podstawowy sens tego terminu oznacza szukanie ucieczki, pokładanie ufności w czymś, schronienie się w cieniu, na przykład drzewa, bądź krycie się przed burzą. Prorok Izajasz o tym pisze w tym kontekście, czy możemy o tym przeczytać w księdze Hioba. Zaufanie, czyli owo hasach, ma nas kierować na drogę ucieczki do Pana, wyjścia z ziemi niewoli. Tym wyjściem, tym przejściem jest Chrystus, Pascha. On jest Paschą, On jest przejściem z ciemności do światłości. I tutaj taka moja refleksja, którą sobie zapisałem na marginesie. Duchowe ciemności mają uświadomić nam własną niedoskonałość i samą niewystarczalność, o czym już mówiliśmy, oraz uświadomić, na czym albo na kim tak naprawdę budujemy swoje życie i w kim składamy, pokładamy ufność. Czy mamy bezpieczne schronienie? Kiedy przychodzi ciemność i zdaję sobie sprawę z tego, że no jednak to, co założyłeś w swoim życiu, plany, które miałeś, wartości, na których opierałeś swoje życie, siła twoja, która stała się bezsilnością, kompletnie się nie sprawdziły, to wtedy widzisz dokładnie, na czym budowałeś swoje życie i komu albo czemu zawierzyłeś, że to coś komu, czemuś, czy ów ktoś komu zawierzyłeś, kompletnie się nie sprawdziły, nie dały ci poczucia bezpieczeństwa. Zamknąć się w niepokalanym sercu Maryi, to zamknąć się w kaplicy adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, do którego, do owej kaplicy, do której, do owej kaplicy, przedsionkiem jest święty Józef, który broni nas przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi. Święty Józef, który przeprowadził Maryję bezpiecznie do Betlejem pośród ciemności. Jednocześnie święty Józef, który był opiekunem świętej rodziny i również jest opiekunem twojego serca. Współczesny, dynamiczny rozwój technologii, tak jest sobie tutaj, taką refleksyjkę sobie zapisałem, paradoksalnie nie jest dowodem na wyższość rozumu nad wiarą, ale ze względu na szybko zmieniające się teorie i technologie uświadamia nam, że rozum nie może być jedynym fundamentem, na którym opieramy całe swoje życie i składamy całą nadzieję. A zatem rozum nie daje nam poczucia bezpieczeństwa i nie możemy mu całkowicie ufać, ponieważ Pan Bóg do nas mówi w ten sposób, wskazując na bardzo szybki rozwój technologii. Zobacz, te wszystkie naukowe teorie tak szybko się zmieniają, że nie możesz na nich opierać całego swojego życia i w nich składać całej swojej nadziei, ponieważ one są niestałe i wciąż zmienne. Że nawet rozum ten taki stuningowany, że tak powiem, technologicznie rozwinięty, wciąż nie jest bezpieczną przystanią, na której możesz oprzeć całe swoje życie. Bo wystarczy, że zmieni się technologia, że pojawi się nowa teoria i już rozum zaczyna pokazywać swoją zmienność, wskazując, że wciąż jest w drodze do prawdy, ale jeszcze jej nie osiągnął. A wiara mówi, ty już jesteś w posiadaniu prawdy, ponieważ jak mówi święty Jan w swojej Ewangelii w pierwszym wersecie, Słowo Boże stało się ciałem, czyli zamieszkało między nami, jako łaska i jako prawda, którą trzeba przyjąć rozumem i później ją przekonwertować do serca właśnie w formie zaufania i łaską, z którą trzeba współpracować. I teraz co oznacza słowo ocalić, skoro już mówimy o ocaleniu? Hebrajskie słowo ocalić, palat, oznacza, czy odnosi się do wybawiciela, czyli do tego, który przynosi mi ocalenie. Problem jest taki, że wybawiciel może pojawić się tylko tam, gdzie jest potrzebny. Odkupiciel, wybawiciel, ratownik nie przyjeżdża, nie przychodzi, nie zjawia się tam, gdzie nie jest potrzebny, gdzie nie ma zagrożenia. I teraz znowu, moc słabości się doskonali. Po to są różnorakie doświadczenia ciemności, owe trzy dni ciemności serca, które codziennie się w nas wydarzają przez ciemność wiary, nadziei i miłości, abyś sobie uświadomił, że tylko On jest pewnym ocaleniem i wybawieniem, On jest wyjściem, przejściem ową paschą z ciemności do światłości. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, wersie 13 napisał: I zawsze pamiętajcie, że doświadczenia, jakie was spotykają, nie różnią się wcale od tych, przez które przechodzą inni wierzący. A Bóg, któremu ufamy, nigdy nie pozwala na to, by spadające na was doświadczenia były większe od waszych sił, pisze Święty Paweł. Co więcej, za każdym razem, to jest bardzo ważne, gdy zgodzi się Bóg na to, byście zostali poddani pokusie, zawsze wam pokaże, jak się z niej wydostać, abyście mogli wytrwać w Chrystusie. A zatem Chrystus przychodzi jako wybawiciel, kiedy doświadczasz słabości. Jezus przychodzi jako światłość, kiedy doświadczasz ciemności. Moc nieustannie słabości się doskonali i to oznacza, że wciąż do końca życia będziesz musiał korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Można powiedzieć, że kluczowym wyrażeniem w powyższym wersecie jest to, że Bóg zawsze wam pokaże, jak się z niej, czyli z pokusy, ze zła wydostać. Co jest tłumaczeniem greckiego słowa ekbasis, oznaczającego wychodzić na zewnątrz. Warto zwrócić uwagę na to, iż słowo to poprzedzone rodzajnikiem określonym tes. Nie chodzi więc o to, że Bóg zapewnia jedno z rozmaitych możliwych wyjść z pokusy, lecz że jest ono zawsze tym samym wyjściem. Bóg zawsze będzie cię kierował na Słowo Boże. We wszystkich trzech obszarach, w których był kuszony Chrystus, pożądliwość ciała, pycha żywota i pożądliwość oczu, to jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 4, wersy od 2 do 9, pokonał on pokusy obronną ręką, ponieważ żył Słowem Bożym. Prawdziwa próba związana z kuszeniem polega na przekonaniu się, czy to Słowo Boże w nas przeważy. Kiedy modlisz się Słowem Bożym, na przykład czytając Biblię, albo modląc się na różańcu, pamiętajmy, że w trakcie modlitwy różańcowej pojawiają się, Ojcze nas zdrowaś Mario, słowa z Biblii. Różaniec jest modlitwą z Słowem Bożym. Ilekroć przychodzi do ciebie słabość, tylekroć dochodzi do tego zmagania między mocą i słabością, tego napięcia, które zawsze kieruje nas ku światłości, ponieważ Chrystus jest tym, który zawsze zwycięża ciemność przez światłość. Zawsze jest naszym przejściem z domu niewoli, z naszych niewoli, z naszych ciemności ku wolności. Ale pamiętajmy, że kiedy Żydzi kroczyli do ziemi obiecanej, to ich wiara była poddawana próbie, a poza tym, kiedy otrzymali ziemię obiecaną, to otrzymali nie tylko dar, ale również i zadanie. Kiedy Chrystus wyprowadza ciebie i mnie ze słabości przez sakrament pokuty i pojednania i docierasz do ziemi obiecanej, którą jest łaska, życie w stanie łaski uświęcającej, to owa łaska staje się zadaniem, z którą musisz współpracować, jak mówi święty Augustyn. Łaska bazuje na naturze. No i tu się zaczyna kolejny etap naszej drogi do nieba. Ważne, żebyśmy na tej drodze, na tym szlaku do nieba szli za tą, która jest bramą niebios, przybytkiem Ducha Świętego, Królową Aniołów, Królową Nieba i Ziemi, Maryją, która zawsze wskazuje nam na Chrystusa i mówi: przyjmij od Niego moc. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. A zatem z pełną nadzieją życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.